Przystanek Życie.
Anna Raczyńska, witam Państwa i witam naszego gościa, a jest nim dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Andrzej Legocki, biochemik, profesor nauk przyrodniczych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, a nawet jej prezes w latach 2003-2006. Pan profesor związany jest również z Uniwersytetem Przyrodniczym i konkretnie z Instytutem Chemii Bioorganicznej, również Polskiej Akademii Nauk.
Tak.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor.
Panie profesorze, pan zajmuje się między innymi biochemią i biologią molekularną roślin, ale my będziemy rozmawiać dzisiaj o filozofii nauki. I w związku z tym powinniśmy zdefiniować na użytek naszej rozmowy, co to znaczy, bo filozofia nauki jest definiowana różnie. Mówi się, że to jest aspekt historyczny i społeczny nauki i różne inne również określenia się przypisuje.
Filozofia nauki jest, powiedziałbym, matką przewodnią wszelkich myśli, które skupiają się wokół partykularnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Według klasycznego rozumienia, a osobiście za takim też się przychylam, filozofia jest pewną dziedziną uogólniającą odkrycia w poszczególnych naukach podstawowych, takich jak chemia, matematyka, fizyka czy biologia. Tak więc ona, filozofia, następuje zaraz po jakby tych odkryciach, które mają miejsce i następnie w sposób ogólny podejmuje próbę wyjaśniania najbardziej istotnych zjawisk, które przyroda, z których przyroda jest złożona i które dotyczą najbardziej fundamentalnych zagadek związanych z życiem, istnieniem, trwaniem czy przemianami, czyli ewolucją.
Czy mam rozumieć, że filozofia nauki radzi sobie z tajemnicami życia na Ziemi?
No, radzić sobie z jakimś wyzwaniem, to znaczy widzieć jego możliwości przybliżenia, zdefiniowania. W tej chwili myślę, raczej nasuwają mi się takie myśli związane raczej z artykułowaniem pytań dotyczących bytu ludzkiego i ludzkiego w tym świecie i wszechświecie, raczej niż konkretnie znajdywaniem poszczególnych odpowiedzi na pytania.
Pan profesor w jednym ze swoich artykułów napisał, że historia życia na Ziemi przypomina montowanie pełnometrażowego filmu z pojedynczych klatek.
Tak.
To jest taka metafora, która prowadzi w różnych kierunkach.
Tak.
Czy ona prowadzi także w tym kierunku, że mamy klatkę, w której mamy znajdujemy skutek jakiegoś procesu, a nie mamy takiej klatki, która pokazuje nam przyczynę tego procesu, bo jeszcze tej klatki nie odnaleźliśmy?
Oczywiście to jest metafora, ale ja myślę, że ona dosyć obrazowo przedstawia ten stan nauki, w którym obecnie jesteśmy i przy pomocy nauki, tejże nauki usiłujemy dotrzeć do źródeł najbardziej fundamentalnych kwestii. Oczywiście mówiąc o przesuwającym się filmie, mamy jakby na celu zobrazowanie tej strzałki czasu, która się przesuwa nieuchronnie w naszym życiu i przed nami, i w ogóle w przyrodzie. Czas jest integralnym komponentem stwarzania i przemian w świecie, w którym żyjemy. Oczywiście takie dziedziny jak archeologia, antropologia czy biologia ewolucyjna posługują się odkryciami, które po sobie następują i które coraz lepiej przybliżają możliwości opisywania tej przyrody, ale zawsze można sobie zadać pytanie, czy nie obowiązuje nas do pewnego stopnia zasada nieoznaczoności w przyrodzie. Heisenberg, znakomity fizyk, kiedyś zapytał, czy można się podnieść na krześle, na którym się samemu siedzi. To jest pytanie, czy umysłem jesteśmy w stanie opisać to wszystko, co jest doznaniem tego umysłu.
Zdawałoby się, że jeśli człowiek potrafił tak bardzo opanować technologię, wykorzystać ją do swoich celów, jeśli wyruszył już poza własną planetę i stanął na Księżycu, a także sprawdza, co dzieje się na Marsie, to wydaje się, że człowiek właściwie wie wszystko. A tymczasem okazuje się, że my bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Nie wiemy nawet, w jakim kierunku zmierza nasz wszechświat. Nie wiemy, czy on jest jedyny. I nie wiemy, szczerze mówiąc, nie znamy tej tajemnicy, która odpowiada na pytanie dotyczące pojawienia się życia na Ziemi. Bo nie potrafimy tego życia odtworzyć.
Wie pani, byłoby ogromną arogancją twierdzić, że dzięki tej nauce, której rozkwit niesłychany, fantastyczny obserwowaliśmy w ostatnich kilku dekadach, że dzięki tej nauce potrafimy zrozumieć i opisać świat.
Nie potrafimy.
Otóż nie. Ciągle wydaje nam się, powiedziałbym nawet coraz bardziej wydaje nam się, że jesteśmy na samym początku tej drogi. Wspomniała pani o wszechświecie. Przecież my tak naprawdę nie wiemy, z czego zbudowanych jest ponad 90% tej substancji, która jest tym wszechświatem. To jest ułamek wiedzy, którą posiedliśmy. W latach 30. jednym z najwybitniejszych umysłów XX wieku był Kurt Gödel, austriacki matematyk i logik, który był autorem sławnego twierdzenia o nieoznaczoności. Otóż według Gödla poznanie absolutnej prawdy jest niemożliwe, dlatego że kolejne jej przybliżanie, czy też rozsądzanie z różnych stron, jakimi nauka może do tej prawdy dochodzić, ukazuje, że ta prawda jednak jest nieodgadniona. Ona jest w jakimś sensie nieopisywalna do tego stopnia. I to mówię o na podstawie jednak pewnych badań bardzo konkretnych fizyków cząsteczkowych, prawda? Jeśli chodzi o człowieka na przykład, to mimo że znamy to rusztowanie genetyczne, z którego jesteśmy zbudowani i zbudowani byli nasi przodkowie, to ciągle nie potrafimy zdefiniować samoświadomości na przykład. My możemy znać pewne ramy przemian, które prowadzą do zapamiętywania pewnych czynności czy pewnych faktów w naszym umyśle, ale nie potrafimy nawet zdefiniować, czym jest ludzka świadomość. Dlatego tak wiele jeszcze jest ciągle
tak,
do zrobienia.
W psychoanalizie rozwijały się kierunki, które próbowały odpowiedzieć, jaka jest rola świadomości, a jaka podświadomości. Mówię o Freudzie, mówię o Jungu i o innych. Panie profesorze, ale czy w ogóle w nauce można mówić o prawdzie w sytuacji, kiedy okazuje się, że ten termin przydatności jest bardzo krótki? Inaczej wyglądała fizyka po Newtonie przed Einsteinem. Inaczej wyglądała biologia, zanim nie odkryto indeterminizmu i powiedziano, że nie zawsze w tych samych przyczyny wywołują ten sam skutek i tak dalej.
Oczywiście wraz z rozwojem nauki historycznie pojawiały się w różnych dziedzinach nauki różne koncepcje. Oczywiście ogromnie dużo zawdzięczamy takim fizykom jak na przykład Maxwell, oczywiście Newton. To były fundamenty naszego myślenia, które oni stworzyli i na których dopiero można było budować inne koncepcje, teorie, choćby na przykład obydwie teorie Einsteina. To, że powstają nowe koncepcje, nie oznacza jednocześnie, że te poprzednie były fałszywe.
Ale nie obejmowały całości, albo inaczej, tak. inaczej patrzyły na świat.
Oczywiście, jeśli Niels Bohr był jednym z twórców teorii budowy atomu i reguł, które w tym atomie rządzą poszczególnymi cząstkami, to nie znaczy, że jego wiedza nie może być dalej, czy nie mogła być dalej rozwijana i uzupełniana o cząstki, o których on wtedy, kiedy tworzył pierwszą teorię budowy atomu, nie miał pojęcia, bo po prostu nie było takich narzędzi.
No tak.
Im dalej w las, jak to przysłowie popularne mówi, tym więcej jest tych drzew, które trzeba omijać albo na które trzeba spoglądać.
Bardzo ciekawa jest w ogóle historia Ziemi. Jacques Monod twierdzi, francuski wybitny genetyk i filozof, twierdzi, że gdyby ewolucja Ziemi odbyła się od początku raz jeszcze, to prawdopodobnie prowadziłaby ona zupełnie do innych form życia.
Tak. Ja muszę powiedzieć, że jak większość chyba genetyków, bardzo podzielam ten pogląd. Dlatego, że w ewolucji, to znaczy w wydarzeniach, które następowały po sobie, prowadziły jednocześnie do modyfikacji, czyli wprowadzania zmienności do naszego zapisu molekularnego czy genetycznego, jak mówimy, pojawiały się również zmiany przypadkowe. Na ten zestaw genów, którym każdy organizm dysponuje, przemożny wpływ ma środowisko. Mówimy o tym, że bodźce środowiska orkiestrują jakby te geny, które stanowią kręgosłup czy też rusztowanie każdego organizmu genetyczne, prawda? W związku z tym przypadkowe sygnały, które docierają do tych organizmów, mogą spowodować pewne zmiany. I te zmiany utrwalają się, ponieważ ewolucja jest procesem, który nigdy nie ustaje. On się również odbywa w nas. I zawsze ewolucja wybiera takie rozwiązania spośród tych wszystkich możliwości, które się pojawiają na poziomie tym, mówimy, cząsteczkowym, czyli molekularnym, które najlepiej są dopasowane do warunków danego środowiska.
Radzą. Najlepiej sobie z nimi radzą.
A to środowisko przecież wiemy dobrze z historii chociażby Ziemi, że ono się bardzo zmieniało.
Panie profesorze, czy jest taki gatunek? Chyba nie ma, chociaż sama zadaję pytanie i sobie odpowiadam. Taki gatunek, który przetrwał przez cały czas trwania Ziemi, czy też one wymierają, no tak jak mówi nam historia. I teraz pytanie, czy człowiek jest również takim gatunkiem, który w drodze ewolucji może zniknąć?
Zadaje pani bardzo, powiedziałbym, głębokie i jednocześnie trudne pytanie, ale postaram się na nie tak, jak umiem odpowiedzieć. Otóż życie pojawiło się na naszej planecie mniej więcej około 4 miliardów lat temu. Możemy z całą pewnością powiedzieć, że żaden gatunek, który pojawił się na Ziemi wówczas, nie przetrwał do naszych czasów. My w formie skamieniałej mamy do czynienia i możemy tak zwane stromatolity, jakby te maty związane z bakterii, z sinic, które pojawiły się wiele miliardów lat temu, możemy obserwować. Ale powiedziałbym, że z tego dryfu ewolucyjnego jest też i wniosek, że żaden gatunek nie przetrwał całej historii trwania życia na Ziemi. To oznacza, że każdy gatunek jest śmiertelny.
Nie tylko jako poszczególna jednostka, ale jako gatunek.
Oczywiście, a to oznacza, że również śmiertelny jest gatunek człowieka. Ludzki, prawda?
Panie profesorze, kiedy tak naprawdę kończy się stulecie? Jakie wydarzenia są takim milowym kamieniem, milowym słupem, który mówi koniec jednej epoki i zaczyna się druga? Mówiło się na przykład, że wiek XIX skończył się w 1914 roku, kiedy wybuchła wojna, ale to w polityce, a w nauce mówiono, że właśnie po teorii Einsteina kończył się XIX wiek. W drugiej z kolei mówi się, że wiek XX skończył się, jedni mówią, w 1945 roku, dlatego że użyto po raz pierwszy broni nuklearnej, która dzisiaj też trzyma świat w szachu, a inni mówią, że nie, 2001 rok, uderzenie w wieżę World Trade Center, to był początek nowego stulecia. Jak to bywa w nauce? Czy w ogóle można takie milowe kamienie postawić?
Oczywiście. Milowe kamienie są zawsze ważne. Zresztą historię można, jak pani powiedziała, można opisywać, czy można próbować opisać na podstawie tych wydarzeń. Tak jak kiedyś uczyliśmy się historii w ten sposób, że dla nas tymi znacznikami byli królowie czy książęta panujący, bo to były jakby dla nas takie cezury czasowe. W nauce ten postęp oczywiście odbywa się zarówno w sposób gradientowy, czyli ciągły, jak i skokowy. Max Planck na początku XX wieku stworzył teorię, która we fizyce, która jakby uzasadniała czy pokazywała to, że postęp w nauce po transformacji tej teorii fizycznej na zjawiska, powiedziałbym, społeczne, że postęp odbywa się skokowo. Jest to bardzo logiczne, dlatego że wielkie odkrycia, wielkie teorie jakby otwierają bramy myślowe czy horyzonty. To samo mamy do czynienia z edukacją przecież. Jeśli młodzież uczy się pewnego zasobu wiedzy i w tym zasobie wiedzy pojawiają się jakieś wydarzenia, które pobudzają wyobraźnię u tych uczących się, to przecież oni jakby nowy duch wstępował w nich i nowa energia, nowe chęci poznania czegoś dalej jeszcze.
No tak, wchodzą na wyższe piętro poznawania świata.
Oczywiście, oczywiście.
Panie profesorze, chcę zapytać jeszcze o bardzo wiele rzeczy, ale proponuję teraz, żebyśmy posłuchali Mozarta. To też jest wybór pana profesora. Jedna z symfonii. Zapraszamy.
Dziękuję.
Przystanek Życie.
Przypominam, że Państwa i moim gościem jest dziś pan profesor, doktor habilitowany Andrzej Legocki, biochemik, profesor nauk przyrodniczych. Panie profesorze, rozmawiamy o tajemnicach, o wszechświecie. A proszę powiedzieć, jak z punktu widzenia filozofii nauki wygląda jej odpowiedzialność za świat? Bo w gruncie rzeczy trzeba sobie zadać pytanie, czy odkrycia nauki, chociażby historia bomby atomowej, jeden z jej twórców był potem przerażony skutkami, które uświadomił sobie, kiedy zobaczył, co się stało w Hiroshimie. Problem polega na tym, że nauka albo nie zdaje sobie sprawy, uczeni nie zdają sobie sprawy, skupiając się na swoich badaniach, albo po prostu może w ogóle nie zwracają uwagi, nie myślą o tym, co będzie dalej z wynalazkiem, który właśnie wyszedł z ich laboratorium.
Tak, moim zdaniem odpowiedzialność ciąży na każdym człowieku. I to bez względu na stopień jego wykształcenia. Im bardziej wykształcony jest człowiek, tym odpowiedzialność jego jest większa. Im bardziej władny kierować pewnymi zespołami ludzkimi, czy też przekazywać swoje umiejętności czy wiedzę innym ludziom, tym oczywiście ta odpowiedzialność jest większa. Nauka wydaje mi się, że wielokrotnie w swojej historii pokazywała, jak jest w istocie rzeczy odpowiedzialna. Przecież ostatni przykład walki z COVID-em.
No tak.
To była przecież batalia, którą naukowcy w sposób znakomity wygrali. Oczywiście na tyle, na ile wygrać można było tę arcytrudną batalię. Ale przecież uratowali dzięki swoim szczepionkom, które były przecież jeszcze kilka lat temu właściwie ciągle w sferze jakichś tam projektów, co najwyżej, prawda, projektów. Dzięki temu uratowali przecież wiele istnień ludzkich. To jest niezwykły przykład odpowiedzialności.
Prawda? Tak, panie profesorze. Można by tutaj jeszcze przypominać walka z gruźlicą, walka z polio, z wieloma chorobami. Tak. Ona została, tak naprawdę, one zostały opanowane dzięki badaniom uczonych. Ale tam wróg był ściśle zdiagnozowany. To było, trzeba walczyć z taką, a nie inną chorobą. Ale są takie wynalazki, o których wspomniałam, na przykład bomba atomowa, których zastosowanie w momencie, kiedy one powstają, nie jest z góry założone. I tutaj pojawia się problem. Czy człowiek potrafi, bo przejął to ktoś inny. Politycy wzięli to w swoje ręce. I dlatego dzisiaj sytuacja też jest, jaka jest.
Tak, ale z drugiej strony słowo bomba atomowa jest tutaj, bo zapewne miała pani na myśli rozszczepienie atomu.
Tak.
Dzięki temu wielkiemu odkryciu rozwinęły się dziedziny, które służą człowiekowi, co do tego nie ulega, nie masz najmniejszej wątpliwości. Wie pani, Einstein kiedyś powiedział, że na świecie są dwie nieskończoności. Nieskończoność wszechświata i ludzka głupota. Z tym, że co do tej pierwszej, to uczeni ciągle mają jakieś wątpliwości.
No, tak.
I dlatego przecież każdy rozwój cywilizacji, każde wynalezienie nowego napędu, czy samochodowego, czy lotniczego, czy nawet rowerowego, czy, prawda, powoduje jednocześnie też pewne zagrożenie w wypadku użycia nieuprawnionego. My jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za naszą planetę. Dzisiaj ta degradacja, którą obserwujemy w wielu przypadkach tych form życia na naszej planecie, jest dosyć zastraszająca i musimy się tym niewątpliwie odpowiedzialnie zająć. Znaczy ta odpowiedzialność jest wielowymiarowa. Ona dotyczy właściwie wszystkich i dotyczy każdego działu naszej działalności.
To zależy, jak się też definiuje pojęcie odpowiedzialności. A tutaj ja bym rozszerzyła nawet nieskończoność wszechświata, nieskończoność ludzkiej głupoty, ale też nieskończona jest rządza władzy i panowania nad innymi. I to też popędza i nakręca spiralę tych sytuacji, w których wykorzystywana jest nauka w sposób niewłaściwy.
Oczywiście.
I przeciwko człowiekowi.
Ale to jest tak zawsze, że wiesz, że...
Produkty uboczne, tak?
Tak, znaczy uboczne, ale jednocześnie też i brak pewnej etyki wewnętrznej, pewnych hamulców, które, bo każda ambicja właściwie jest motorem postępowania człowieka, jest pozytywnym zjawiskiem, ale oczywiście jeśli ta ambicja wykracza poza możliwości fizyczne i psychiczne jakiegoś człowieka, to wtedy on staje się zagrożeniem.
No, ambicja musi czemuś służyć i tak. Pytanie czemu.
No właśnie.
Karl Jaspers próbował zrozumieć to, co się działo w czasie II wojny światowej i dokonał takiego podziału. Powiedział, że pojawiła się w tym, co się działo w czasie wojny, odpowiedzialność moralna i metafizyczna. Odpowiedzialność moralna, czyli taki bezpośredni związek przyczyny ze skutkiem, ale też metafizyczna, która może bezpośrednio mnie nie dotyczyła, ale odczuwam jej skutki. Czy można przełożyć ten podział również na naukę? W pewnym sensie pan
pani,
profesor odpowiedział mi na to pytanie wcześniej, ale chcę to rozwinąć.
Tak, o sferze metafizycznej. Oczywiście sfera metafizyczna, czyli religia, jest potrzebna każdemu człowiekowi i jest bardzo często przemożnym, powiedziałbym, ograniczeniem występków człowieka, czy też nakazywaniem postępowania etycznego, ale jest to sfera, która moim zdaniem nie miesza się ze sferą naukową. Nauka, która jest dziedziną posługującą się, bardzo często mówimy o naukach przyrodniczych, empirią, czyli pewnym doświadczeniem, stanowi zbiór pewnych prawd, które zostały postawione i zostały udokumentowane. Natomiast sfera metafizyki, która jest zbiorem pewnych regulacji etycznych, jest jakby inną sferą, która często, można powiedzieć, współgra czy współdziała z tymi ludzkimi zasadami postępowania, ale niekoniecznie jest zawsze nakładającą się na tę sferę taką fizyczną.
Panie profesorze, a czy powiedzmy wprost, czy istnieje konflikt między nauką a wiarą?
Jest to rzeczywiście pytanie, na które istnieje, czy może istnieć bardzo wiele odpowiedzi. Ja myślę, że pewne elementy mogą jakby wydawać się pokrewne, ale w moim przekonaniu, jeszcze raz to powiem, sfera nauki i sfera wiary to są dwa różne obszary. One się nie mieszają. Jeśli ja wierzę w coś, to nie znaczy, że mam dowód na to, że to tak akurat jest. Prawda? Z wszystkimi konsekwencjami pozytywnymi dla człowieka. To są obydwie sfery, każda z nich, nie wiem, która jest ważniejsza. Obydwie są potrzebne, a żeby ukształtować człowieka, to posłużę się taką trywialną, tutaj troszeczkę anegdotyczną opowiastką o Immanuelu Kancie. Otóż Immanuel Kant, wybitny fizyk, właściwie filozof z Królewca, powiedział kiedyś, że ażeby wychować porządnego człowieka, potrzebny jest i policjant, i potrzebny jest ksiądz. Także to są rzeczy, które jakby towarzyszą nam od samego zarania, przez całe nasze wykształcenie i nasze życie.
Pan profesor powołał się na Heisenberga, na twórcę fizyki kwantowej. On powiedział też kiedyś takie zdanie, które prowokuje inne pytania. On powiedział, że pierwszy łyk, który wypijesz ze szklanki wiedzy, czyni cię ateistą, ale jeśli pijesz do końca, to na dnie szklanki czai się Bóg. I to jest to pytanie, które się pojawia. Czy Bóg istnieje w naukach przyrodniczych?
Wie pani, no to pytanie oczywiście nie może mieć odpowiedź jednoznaczną, bo gdyby była jakakolwiek odpowiedź naukowa, to ci, którzy by jej nie uznali, byliby głupcami, prawda?
Ale sam pan profesor mówił, że to jest kwestia, jeśli ja w coś wierzę, to nawet jeśli nie mam dowodu, to uznaję, że to jest.
Tak, ale to jest ciągle sfera wiary. Bo to, że coś jest, to jest zjawisko fizyczne. My nie mieszajmy zjawisk fizycznych ze zjawiskami metafizycznymi. To jednak są różne obszary.
Oczywiście.
A poza tym chciałem również tu wspomnieć, że znani ateiści czy agnostycy również w swoich dziełach czasami używali zgoła, czy posługiwali się twierdzeniami, które można by uznać za jakby takie, powiedzmy, bardzo religijne. No, nawet Darwina kiedyś było stać na to, że napisał w liście do swojego przyjaciela, że, jak wiadomo, Darwin jest jednym ze sztandarowych ateistów. Napisał w tym liście do przyjaciela, że na początku powstało coś, co stworzył Bóg, a potem to już sama ewolucja
rozwiązała sprawę,
zajmowała się tym, prawda? Potem podobno w drugim liście napisał, że to niekoniecznie jest myśl, która mu zawsze towarzyszy. Ale to już jest jakby rozważanie innego typu.
Tak, ale ono prowadzi do takiego pytania, czy istnieje pomost między naukami humanistycznymi i przyrodniczymi, czy filozofia przyrody na przykład może łączyć te dwa obszary.
Oczywiście.
Bo humanistyka zajmuje się bardzo często i świadomością, i wiarą, i tymi abstraktami myślowymi, a przyroda, wiadomo, bada pewne zjawiska, które istnieją.
Oczywiście, każda nauka, czy przyrodnicza dziedzina, czy humanistyczna, zajmuje się człowiekiem. Zawsze chodzi o człowieka. I w tym sensie te nauki są bardzo sobie pokrewne. One wzajemnie się potrzebują. Powiem więcej, uzupełniają. Wydaje mi się, że każdy przyrodnik o szerokim jakby spojrzeniu na naturę, na ewolucję, na przemiany, które się w tej naturze dokonują, jest humanistą. Każdy humanista przecież musi uznać poprawność myślenia ewolucyjnego, czyli postępującej zmienności, prawda? Tak więc poza tym do tego wszystkiego na te gałęzie nauki nakładają się podejścia metodyczne, a więc metodologia. Czy redukcjonizm, czy holizm. Czy zjawiska, które opisujemy, chcemy jakby opisać drogą indukcji, a więc od pewnego szczegółu idąc w kierunku uogólnienia, czy też patrzymy na nie jako na zjawiska, które mają ogólny charakter i na tej podstawie podejmujemy próbę wyjaśnienia pojedynczych, partykularnych zdarzeń.
To, co pan profesor mówi, przypomina mi takie słynne zdanie Einsteina, który twierdził, przywoływał pan profesor kilkakrotnie to nazwisko, który twierdził, że biedny jest ten fizyk, który patrząc na wszechświat nie potrafi go zarazem podziwiać.
Tak, no mi się wydaje, że wie pani, ten wszechświat jest no po prostu wart przynajmniej jednej rzeczy, wielkiego podziwu. Muszę powiedzieć, że przypominam sobie, jak pani to zdanie wypowiedziała, taki wykład profesora Aleksandra Wolszczana, którego kiedyś zaprosiłem do Poznania i który miał wykład tutaj. i w pewnej chwili prosił o zgaszenie światła. O zgaszenie światła w sali i pojawił się na ekranie jeden punkt i powiedział tak, wtedy Wolfszczan, to jest ostatni punkt, który możemy zobaczyć we wszechświecie. Dalej już nic nie ma. Dalej już nic nie ma, bo wszechświat się przecież rozchodzi. Tak więc chciałbym powiedzieć, że te wszystkie zjawiska, które widzimy, muszą mieć jakby pewien kontekst. Kontekst czasu, wyobraźni i pewnego miejsca.
Chociaż też można by tutaj przypomnieć, że jeden z bardzo znanych astrofizyków, Hawking, mówił, że nie ma jednego wszechświata, że prawdopodobnie istnieją także alternatywne, prawda?
Tak.
Więc to też
tak jest.
To stwierdzenie
mówił
można
kwestionować. Mówił o tym, że być może jest więcej niż jeden wszechświat.
Tak.
A poza tym ciągle nęcące pytanie nurtowało go, co było przed Big Bangiem.
Wielkim wybuchem.
Tak, co było przed tym wielkim wybuchem, czy możemy to... Ale z drugiej strony fizycy odpowiadają na to w ten sposób, że możemy interpretować tylko ten wszechświat według reguł i zasad fizyki, a te zasady fizyki są tymi, które obowiązują w naszym wszechświecie i na naszej Ziemi.
Panie profesorze, może nie będzie chciał mi pan odpowiedzieć na to pytanie, ale ja je zadam. Czy pana nauka kiedyś zawiodła, a może rozczarowała? A może stwarzała panu tylko wielką przyjemność poznawania, diagnozowania, rozwiązywania problemów?
Wie pani, nauka to jest taki młyn, który się właściwie coraz szybciej kręci. I właściwie zainteresowanie nauką, no właściwie nigdy się nie kończy. To, co możemy, jeśli idziemy w jakimś kierunku na otwartej przestrzeni, to staramy się bez przerwy jakby dostrzec, co jeszcze jest za tym horyzontem. Jeszcze przybliżając, idąc w tym kierunku, znowu się jakby wysilamy, ażeby zobaczyć, wspinamy się na palce czy na drzewo, wchodzimy, ażeby zobaczyć, co tam dalej jeszcze jest, prawda? To jest nieustanna, jakby immanentnie związana z ludzką ciekawością taka siła, która nas pcha ciągle w kierunku nowych wyzwań.
I to
na tym polega ta zabawa, którą ludzie nazywają nauką.
Panie profesorze, dziękuję bardzo za to spotkanie, za odpowiedź na szereg pytań, które zadałam, ale także pewnie za inspirację do pytań, których nie zadaliśmy, ale które będą nam towarzyszyły po tym spotkaniu. Ale zanim się rozstaniemy, posłuchamy Ludwika van Beethovena szóstej symfonii pastoralnej, która jest nazywana także, że to jest malarstwo dźwiękowe, ale to pan profesor wybrał i to pana poproszę o to, żeby pan opowiedział o tej symfonii, którą pożegnamy się ze słuchaczami.
Bardzo pani redaktor, dziękuję. Sprawiła mi pani przyjemność podejmując chwilę na refleksję o symfonii pastoralnej. Beethoven, który był wielkim romantykiem, właściwie zrobił tutaj pewien wyjątek, dlatego że nie przedstawiał imaginacji prawda, kompozytorskich, tylko jakby zajął się opisem przyrody w tej niezwykłej symfonii, która jest przecież symfonią opisującą wieś i to wszystko, co z pojęciem wsi fizycznie jest związane.
I co łączy człowieka z przyrodą.
Tak, oczywiście. Bardzo pani dziękuję,
ja również,
redaktor, za wspomnienie tej symfonii.
Ja również dziękuję.